Jest z nami gość, pan Tomasz Łysakowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Trener perswazji, psycholog społeczny. A to dobrze się składa, bo ja tak pomyślałam sobie, że właśnie dziś może o takim manipulowaniu troszeczkę porozmawiamy. Wydaje mi się, że od jakiegoś czasu dość mocno perswaduje nam się, że jesteśmy w stanie wygrać mecz Polska-Portugalia, za co wszyscy trzymamy mocno kciuki. I kto wie, może wszyscy w to uwierzyliśmy i tak będzie. Jak pan myśli, panie Tomaszu?
Oj, to znaczy tak, nie powiem, że jestem sceptyczny, gdyż też trzymam kciuki, natomiast pamiętajmy, że no, tutaj to nie jest tyle kwestia perswazji, tylko pewnego rodzaju takiej autosugestii. To znaczy nikt nam nie musiał perswadować, że nasi są dobrzy, bo tego na ogół nie trzeba perswadować. Tak jak nie trzeba przekonywać rodziców, że ich dzieci są mądre, bo rodzice na ogół, w większości oczywiście, dopóki to dziecko nie, jeżeli nie popełni jakiegoś strasznego czynu, na ogół rodzice patrzą na swoje dzieci jak na swój dorobek. To znaczy generalnie widzą raczej pozytywy. I teraz jak my sobie popatrzymy, to my bardzo podobnie patrzymy na naszą drużynę narodową, gdzie też, co ciekawe, to jest akurat fenomen tego roku, tak. Bo z kolei na wcześniejszych Euro, generalnie jak patrzyliśmy na nich, to widzieliśmy negatywy, szukaliśmy dziury
czyli
w całym.
Ta autosugestia natomiast, nie była
tak, ale oni
inna.
Nas na tyle zaskoczyli, no bo to no, jak popatrzymy sobie, to właściwie nigdy wcześniej chyba na Euro nie doszliśmy tak daleko, więc tutaj zostaliśmy zaskoczeni bardzo pozytywnie. No, nic dziwnego, że teraz mamy ogromne nadzieje. No, ja mówię, trzymam kciuki.
Czyli ta autosugestia, perswazja, jak byśmy to rozróżnili?
To znaczy,
tak definiując.
Autosugestia to jest coś, do czego przekonuję się ja sam. Na przykład, ktoś może mieć autosugestię pod tytułem uważa, że dobrze mu idzie w jakiejś rzeczy, nawet jeżeli nie do końca mu dobrze idzie. Załóżmy, że powiedzmy, nie wiem, ktoś uważa, że będzie nie wiem, cyklistą, powiedzmy takim, no, albo ktoś uważa, że będzie aktorem. O właśnie, tutaj autosugestia na przykład tam działa, gdzie ktoś sobie na przykład wyobraża, że będzie znanym aktorem, piosenkarzem, sportowcem, pisarzem, właściwie tak. Znaną osobą.
I to tutaj jest bardzo silne, prawda?
Tak, i wtedy przy autosugestii my bardzo często szukamy potwierdzenia na naszych sądów, czyli jest tak, że wszystko, co nam potwierdza te nasze sugestie, uważamy, że to jest no, prawda, natomiast to, co ewentualnie by przeczyło, no to wtedy będziemy sobie uważać, że no nie do końca. I teraz, jak patrzymy sobie, to autosugestia to jest coś, co my mamy bardzo, bardzo często. Nawet jest w psychologii coś takiego, jak na przykład podstawowy błąd atrybucji. Podstawowy błąd atrybucji polega na tym, że jak na przykład ja się spóźniam, albo ktoś mi się spóźnia na spotkanie, to ja zupełnie inaczej to widzę. Jak ja się spóźniam na spotkanie, to zwykle chciałem być punktualnie, ale nastąpiły czynniki zewnętrzne. W tym momencie na przykład autobus mi odjechał, albo był korek, albo cokolwiek, ja się starałem, ale nie dałem rady. Jak ktoś mi się spóźnia na spotkanie, to jest bezczelny, niepunktualny,
nie szanuje mnie
i w ogóle, no ja rozumiem, że może go samochód, autobus odjechał albo tramwaj, ale to nie mógł wyjść wcześniej. W ogóle no to jest strasznie niesumienna osoba. Więc teraz na tym polega podstawowy błąd atrybucji. My uważamy, że nasze potknięcia mają źródła w czynnikach zewnętrznych, a nasze jakby tutaj, a jak nam się powiedzmy, potknięcia innych mają źródła w czynnikach wewnętrznych. I w drugą stronę, ludzie uważają, że ich sukcesy mają źródła w czynnikach wewnętrznych. Czyli ja odniosłem sukces, bo jestem pracowity. On odniósł sukces, bo ma szczęście, na przykład, albo no, trafiło się ślepej kurze ziarno. Więc jak patrzymy sobie, to na tym polega podstawowy błąd atrybucji. Co ciekawe, ludzie bardzo często przenoszą takie sądy nawet na własne dzieci, na własny dorobek, na własne, na to, co sami zrobili. Więc generalnie chodzi o to, że nawet na własną drużynę narodową.
No właśnie. Pewnie do drużyny narodowej wrócimy pod koniec naszej audycji. Kończymy o 23:00, wtedy efekt tej zbiorowej autosugestii będzie
ja tutaj,
oczywisty.
Znaczy pamiętajmy, że dlaczego powiedziałem, że to jest autosugestia, a nie perswazja? Bo zobaczmy, że tutaj my tak naprawdę skupiamy się na tym, co jest pozytywne i co nam jakby potwierdza. Chcemy wygrać i wygramy.
Absolutnie.
Tak, ale pamiętajmy, że raczej nie skupiamy się na tym, co było negatywne. A negatywne na przykład, czy ewentualnie niepokojące. Na przykład, nie wiem, to, że wynik meczu ze Szwajcarią to był skrajnie wymęczony. Że tak naprawdę tutaj o mały włos i wcale by nas w tym ćwierćfinale, znaczy i byśmy nie byli tutaj, prawda?
Zdecydowanie.
Znaczy, właśnie.
A swoją drogą to jestem ciekawa, jakich perswazji używa trener naszej drużyny, żeby przekonać naszych graczy do jak najlepszego wyniku w dniu.
No tak, ale to pamiętajmy, meczu. To już nie jest autosugestia, to już jest perswazja. A zresztą ja myślę, że oni są wystarczająco zmotywowani bez konieczności perswazji. Dlaczego? Bo perswazję stosujemy wtedy, kiedy chcemy kogoś technikami psychologicznymi przekonać do czegoś, a nie kiedy na przykład płacimy komuś za coś. Jeżeli szef mówi, proszę mi to zrobić, bo inaczej pan wyleci z pracy, albo szef mówi, proszę, jeżeli pan mi to zrobi, to dostanie pan podwyżkę, to łagodnie mówiąc, no nie bardzo jest to perswazja, no chyba, że wiadomo, że szef podwyżki nie da. Chodzi o to, że szef wydaje polecenie służbowe, a z drugiej strony ktoś wie, że dostanie pieniądze i tutaj, no, jest to jakaś rodzaj motywacji, ale ja bym tego nie nazwał perswazją. Z perswazją mamy do czynienia wtedy, kiedy przekonujemy kogoś argumentami, a nie tym, że mu zapłacimy za coś. Więc pamiętajmy, że tam prawdopodobnie każdy z tych piłkarzy naszych jest wystarczająco zmotywowany tym, co dostanie, co ewentualnie może dostać w sytuacji, jeżeli Polska wygra. I to im powinno teoretycznie wystarczyć. Znaczy chodzi o to, że tutaj oczywiście trener może dodatkowo tutaj perswadować jeszcze, dodawać ducha, jak to się mówi, ale to jest bardziej kwestia już zwiększenia motywacji. Perswazja to jest wtedy, kiedy skłaniamy kogoś do zrobienia czegoś, co na przykład nie leży w jego interesie, czego teoretycznie nie powinien robić, nie chciałby robić, mógłby nie zrobić, czyli na przykład perswazją jest, kiedy na przykład oglądamy reklamę, reklama nas skłania do zakupu produktu. No to jest czysta perswazja, bo w większości wypadków, gdybyśmy tego produktu nie kupili, to żadna krzywda by nam się nie stała.
I tak oto pięknie psychologię pan Tomasz Łysakowski przeniósł na murawę, a my do naszej rozmowy wrócimy już za chwilkę. Perswazję przenosimy z murawy na podwórko, gdzie są dzieci. Jak spowodować, żeby nasze dziecko, zrobiło to, o co je prosimy?
Och, tutaj jest bardzo, bardzo wiele różnych technik. Na przykład jest taka technika, którą stosują właściwie nawet dzieci na rodzicach, ale również mogą stosować rodzice na dzieciach. Oczywiście tutaj przy takich technikach zakładamy, że to dziecko już jest ciut większe, bo na przykład na dwulatku, no to ciężko jakieś techniki takie bardziej wyrafinowane robić.
Natomiast scena z podwórka, tak. Wyobraźmy sobie, jest piaskownica, w którym dziecko się pięknie bawi, przesypuje sobie babeczki i mama nagle postanawia, że musi przecież zrobić zakupy, wrócić do domu, mama czy tato, i zabiera dziecko z podwórka, z piaskownicy. Oczywiście no, wszyscy wiemy, czym to się kończy. Wielki ryk, awantura, płacz, łzy, spojrzenia ludzi wokół potępiające, jak to przecież no, dziecko powinno grzecznie wyjść z mamą za rączkę. I...
Okej, okay, ale chodzi o to, że jak mówimy o perswazji, to mówimy o argumentacji. To znaczy, że już nawet do 4-latka czy 5-latka można argumentować. Mimo wszystko ja bym był sceptyczny, na ile 2-latek rozumie argumentację. 2-latek, no nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o stopień rozwoju, no to jak popatrzymy sobie na stopień rozwoju mózgu, no to mamy coś takiego, że na przykład, nie wiem, 4-latek zbliża się do, jak to porównują niektórzy, psa. 2-latek jest jeszcze na zasadzie, jest jeszcze, no, na etapie szczenięcia, powiedzielibyśmy. Co oznacza tylko tyle, że można go już jakoś, jak to się mówi ładnie, wytresować. Co nie znaczy, że uważam, że należy nagradzać dziecko za każdym razem, jak zrobi coś dobrego, czy tam karać, jak zrobi coś złego. Natomiast pamiętajmy, że w kwestiach akurat tutaj takich naprawdę małych dzieci, to tym, co działa, jest tak zwane warunkowanie. Warunkowanie oznacza, że dziecko uczy się, że na przykład jak tego dotknie, to się oparzy i nie dotknie. To ale powiedzenie dziecku, nie dotykaj tego, na ogół perswazyjnie nie podziała na to dziecko. Zresztą jedno z pierwszych moich wspomnień na przykład z dzieciństwa to było, jak dotykam żelazka łapką i później bardzo malowniczo pamiętam, jak płaczę, mama mnie nosi i tak dalej. I chodzi o to, ale prawdopodobnie ja jestem nawet przekonany, że kiedy to się stało, czy tam wcześniej, było mi mówione wielokrotnie, nie dotykaj tego żelazka. No ale to żelazko, po prostu było pewnego rodzaju owocem zakazanym. I pamiętajmy, że bardzo dużo takich rzeczy, które jakby dzieją się, kiedy dziecko jest bardzo małe, to uczenie się dziecka, to jest uczenie na zasadzie warunkowania. Może ja szybciutko wyjaśnię słuchaczom, tak, co to koniecznie jest warunkowanie w psychologii. Otóż warunkowanie to jest to, jak uczą się zwierzątka. Czyli na przykład, jeżeli, może zacznę od takich drastycznych rzeczy, ale jeżeli na przykład podaje się takim szczurom jakieś rodzaje pożywienia i na przykład przy zjedzeniu jakiegoś pożywienia szczur dostanie kopnięcie prądem, to potem unika tego pożywienia. Zresztą to ma bardzo, jakby tutaj bardzo silną funkcję ewolucyjną, bo okazuje się, że jeżeli szczur na przykład zjadł coś, po czym był chory, to już do końca życia będzie unikał w przyszłości tego pokarmu, który spowodował jego chorobę. I taki szczur już po jednym zjedzeniu jest się w stanie nauczyć. Oczywiście jak patrzymy sobie na tresurę psów, to w tym momencie, kiedy mamy tresera, to znów treser nagradza takiego pieska, jeżeli piesek coś dobrego zrobi. Przy czym ewentualnie pies może też dostać karę. Przy czym pamiętajmy, że karą dla psa często nie jest to, że ktoś go, jak ktoś mówi, zbije, tylko nawet to, że właściciel przestanie się do niego odzywać. I teraz jak popatrzymy sobie na to dziecko, to dziecko dwuletnie, powiedzmy sobie szczerze, ono bardziej tutaj jakby to nie chodzi o perswadowanie, tu chodzi o pewne warunkowanie, to znaczy, że to dziecko powinno uczyć się wiedzieć, że w tym momencie rodzic jest tym, kto tutaj w pewnym momencie decyduje. Ale to jest kwestia nauczenia tego dziecka, gdyż ja kiedyś widziałem w metrze bardzo ciekawy widok. Był to młody tatuś, powiedzmy z dwoma na oko, 3-4-latkami. Mhm. Byli to prawdopodobnie bliźniacy, ale nie wiem, czy jedno jajowicie, czy nie. Natomiast chodzi o to, że dzieci te były niezwykle rozwrzeszczane. Chwilami się biły, natomiast tatuś widocznie nie radził sobie. I teraz za każdym razem, jak to dziecko coś zrobiło, tatuś łapał i próbował mówić do dziecka. Stasiu, zastanów się, co ty robisz. Stasiu, zastanów się, czy to dobrze robisz. Oczywiście część ludzi w metrze śmiała się pod nosem, bo jeżeli miała własne dzieci, to wiedziała, że argumentacja logiczna do dziecka, które ma, 3 czy 4 lata, nie ma żadnego sensu. To dziecko powinno dowiedzieć się od rodziców, co jest dobre i co złe, a nie w tym momencie zastanawiać się, czy aby robi rzecz dobrą. I teraz jak mówimy o małych dzieciach, to pamiętajmy, to jest kwestia takiego warunkowania, bo jeżeli pies już kilkumiesięczny jest się w stanie nauczyć, że na przykład nie robi się na środku pokoju i dziecko też to już wie, to dziecko powinno również wiedzieć, że kiedy rodzic decyduje, to tutaj rodzic decyduje, gdyż jeżeli takie dziecko zrobi raz czy drugi coś, co rodzicowi się nie spodoba, to będą z tego konsekwencje. Niekoniecznie konsekwencje, że ktoś dostanie w skórę oczywiście, ale konsekwencje na zasadzie takiej, że rodzic będzie obrażony, a dziecko na ogół też jest empatyczne i wcale niekoniecznie będzie z tego powodu szczęśliwe.
No tak, a taki system kara, nagroda, czy to coś ma wspólnego z perswazją?
Nie. Dlatego powiedziałem, że to jest pewnego rodzaju warunkowanie. O warunkowaniu perswazja to jest sprawienie, że ktoś coś zrobi, ale właściwie powiedzielibyśmy argumentując bądź stosując techniki manipulacji, techniki, które przekonają go. Więc jeszcze raz, perswazja to jest przekonywanie. Jeżeli ja przekonuję groźbą, można od biedy uznać groźbę za perswazję, ale umówmy się, to nie jest, w pewnym sensie jest to perswazja, ale to nie jest w tym sensie perswazja, w jakim my dzisiaj posługujemy się najczęściej tym terminem. Bo kiedy my o tym mówimy dzisiaj jako o perswazji, to mówimy o sytuacji, kiedy ktoś na przykład zacznie to dziecko stosować na przykład techniki manipulacji, żeby dziecko coś zrobiło. I na przykład te techniki manipulacji mogą się już na 7-latku sprawdzać, na, no i co do 5-latka to pewnie zależy od jego stopnia rozwoju jakby tutaj psychospołecznego. Natomiast na 7-latku, na 10-latku, na 12-latku i oczywiście na 30-latku też techniki perswazji będą się sprawdzać. Co najwyżej powiemy sobie, że od rozwoju intelektualnego danej osoby zależy, czy i jakie techniki perswazji będzie jakby będą na nim stosowalne. I także od doświadczenia. Zobaczmy, że pierwsze reklamy w Polsce po 89 roku, jakbyśmy sobie dzisiaj na nie popatrzyli, to w ogóle jak one mogły kogokolwiek do czegokolwiek przekonać? A przekonywały ludzi masowo, bo ludzie nie znali jeszcze reklam i brali za dobrą monetę to, co było tam powiedziane. Jeżeli my patrzymy sobie na perswazję, na przykład taką, że te babcie, które dają sobie wyłudzać różne rzeczy metodą na wnuczka, albo idą i kupują zestawy garnków za kilka tysięcy, to właśnie o to chodzi tutaj, że tam są używane techniki, które być może na 30-latka doświadczonego w tym zakresie by nie podziałały, ale na 90 czy 80-latka, który nie ma takiego już doświadczenia życiowego, czy rzeczy zapomniał, one działają. I tylko tyle. I to chodzi o to, że perswazja, ale to nie jest warunkowanie. Tam są pokazywane pewne rzeczy, używane techniki, zaraz sobie opowiemy, jakie ewentualnie. Natomiast i na dzieciach można część z tych technik też robić. Natomiast pamiętajmy, 2-latek, 3-latek to naprawdę nie tyle argumentacja i perswazja, ile powinien wiedzieć, że rodziców się słucha, bo jak się nie słucha, to są konsekwencje, ale oczywiście do tego potrzebni są też konsekwentni rodzice, bo bardzo często, jeżeli rodzic powie, że no bo jeżeli coś tam, to będzie sankcja, a potem tej sankcji nie ma, to co dziecko się uczy? Dziecko się uczy, że można nie robić, ale tak. A druga rzecz, że jeżeli rodzic, też dziecko, powiedzmy, próbuje na przykład zrobić ten szantaż emocjonalny, czyli na przykład zaczyna płakać. Rodzic chce coś, dziecko zaczyna płakać, rodzic ustępuje, to dziecko się warunkuje wówczas. A jak się dziecko warunkuje? Płacz. Znaczy właściwie to inaczej. Dziecko warunkuje rodzica.
I do tego za moment wrócimy, bo ja już nie wiem, czy to przypadkiem nie jest manipulacja, ale myślę, że tutaj pan mnie wyprowadzi z błędu.
Nie, to jest warunkowanie. Dziecko, w rozumieniu dziecka, rodzic jest takim szczurkiem. Zapłaczesz, robi co chcesz.
Wrócimy do rozmowy z Tomaszem Łusakowskim już za moment.
Polskie Radio Dzieciom.
Strefa Rodzica. W strefie gościmy dziś pana Tomasza Łysakowskiego. Rozmawiamy o perswazji. No właśnie, też przed chwilą padło hasło autosugestia, a dla naszych słuchaczy informacja 1-0 prowadzimy z Portugalią, czyli ta autosugestia u naszych piłkarzy była bardzo silna.
Nie, jeszcze raz. Autosugestia była raczej u Polaków, jeszcze przed meczem. Natomiast, jeżeli sami piłkarze mieliby autosugestie, to moglibyśmy powiedzieć, że było to coś w rodzaju takiego samospełniającego się proroctwa, co też w psychologii jest takim zjawiskiem, że jeżeli na przykład sądzimy, że coś nam nie pójdzie, to zaczynamy to robić w ten sposób, że nam nie pójdzie. I tutaj okazuje się, że na przykład większość ludzi, która zakłada biznesy, znaczy, która dochodzi do dużych pieniędzy w biznesach, to ma bardzo podobny profil psychologiczny. Są to ludzie, którzy są generalnie życiowymi optymistami, ale z dużym poszukiwaniem ryzyka i ambitni. I teraz jak patrzymy sobie, to taki profil sprawia, co on sprawia? Otóż chodzi o to, że czasami jest tak, że teoretycznie szanse powodzenia jakiegoś przedsięwzięcia są właściwie bardzo, bardzo niewielkie. I ktoś, kto potrafi to zanalizować, myśli sobie, po co ja mam wykładać w ogóle te pieniądze, inwestować, skoro mam tylko 1/10 szansy, że w ogóle to mi przyniesie jakiekolwiek pieniądze. Nie ma sensu. Tylko, że właściwie powiedzielibyśmy 90 albo 100% ludzi wystarczająco inteligentnych może tak powiedzieć. Natomiast z tych niewystarczająco, powiedzmy, że 100 podejmie to wyzwanie. 90 przegra. ale 10 odniesie sukces. I co ciekawe, to bardzo często te osoby, oczywiście to nie znaczy, że nie ma inteligentnych osób, które dochodzą do olbrzymich pieniędzy, również dochodzą. Natomiast chodzi o to, że osoby ostrożne na ogół nie dochodzą aż do takich pieniędzy. Dlaczego? Dlatego, że preferują mniejsze jakby tutaj rzeczy do dyspozycji mieć w przyszłości, ale na pewno, niż teoretycznie wielkie pieniądze, ale z bardzo dużą szansą, że nic z tego nie będzie. Więc jak patrzymy sobie, to jest ciekawe.
O. Bardzo ciekawe. Techniki perswazji. Możemy coś opowiedzieć o nich?
To teraz sobie opowiemy, to jest właściwie mój konik. Ja z tego szkolę i powiedziałbym, techniki perswazji to my mamy wszędzie. Tych technik jest bardzo dużo. Już w starożytni Grecy stworzyli taką naukę, wówczas sztukę zwaną retoryką i teraz tam już zajmowali się, w jaki sposób przekonywać. Czyli sprawiać, żeby inni robili to, co chcemy, nawet jeśli nie mają w tym interesu. No i tutaj o perswazji mówimy w różnych aspektach. Na przykład reklama to jest perswazja, marketing polityczny to jest perswazja. Tutaj same techniki sprzedaży. Jeżeli wchodzimy do sklepu i jesteśmy, co ciekawe, miło obsłużeni, to może już być też perswazja. To znaczy tutaj jest tak, że jest bardzo, bardzo jakby tutaj taka granica płynna pomiędzy czym? Pomiędzy tym byciem miłym dla kogoś, i perswazją, co ciekawe. To znaczy, jasne jest, że jak jesteśmy niemili, to raczej nie jesteśmy perswazyjni. Ale pytanie, czy jak jesteśmy mili, a coś z tego mamy, to znaczy, że w tym momencie stosujemy perswazję?
Czy po
prostu jesteśmy mili, a przy okazji jeszcze coś z tego mamy. Więc jak popatrzymy sobie, oczywiście podręczniki perswazji mówią, bądź miły dla innych ludzi, to wtedy łatwiej osiągniesz to, co oni chcą. Natomiast jak my sobie mówimy o samej takiej perswazji czystej, tak jak się ją dzisiaj rozumie, to tutaj jest taka książka, właściwie taki kompendium, podstawowy elementarz napisany już w latach 70. przez Roberta Cialdiniego, podręcznik perswazji, on się nazywa A jakże wywieranie wpływu na ludzi. I tam oczywiście technik jest o wiele więcej, natomiast Cialdini to w tym pierwszej wersji, bo potem to troszkę rozszerzył, natomiast w pierwszej wersji wyróżnił 6 głównych reguł perswazji. I pierwsza to była reguła wzajemności, czyli jeżeli chcemy, żeby ktoś coś zrobił, to zróbmy najpierw coś dla niego, nawet z naszej mniejszego. Zróbmy mu jakąś przyjemność. A jeżeli już nawet totalnie nic nie możemy zrobić, to chociaż komplement powiedzmy. Okazuje się, że ludzie, którym zrobimy coś dobrego, mają, większość ludzi ma silny imperatyw odwdzięczenia się. I co ciekawe, ten czyn, którym się odwdzięczą, może być większy nawet, znacznie większy od tego, co myśmy dla nich zrobili. Więc to jest jakby pierwsza reguła. I teraz mówi się, że ludzie działają według schematu coś za coś. I to jest tak, że jeżeli na przykład rodzic swoje dziecko uczy, że wzajemność nie obowiązuje, to oczywiście tutaj rodzic działa na swoją niekorzyść. Jeżeli rodzic nauczy dziecko, że obowiązuje wzajemność, czyli że jeżeli, jak ktoś mu ładnie mówi, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, no to w tym momencie dziecko się uczy. To, co kiedyś nazwano wychowaniem bezstresowym, jakby tutaj w stosunku do dzieci było swego czasu takie reklamowane przez nawet także psychologów, że tutaj pozwólmy dzieciom się rozwijać, nie nakładajmy ich żadnych ram. Okazało się, że takie dziecko nie rozwija tej zinternalizowanej reguły wzajemności. Ono uważa, że wszystko mu się totalnie należy. Wyrasta na jednostkę niezwykle roszczeniową. Natomiast większość ludzi jednak działa według reguły wzajemności, czyli dopiero jak ja coś zrobię, to coś otrzymam. Ja muszę się starać, ja muszę być miłym dla innych ludzi, żeby cokolwiek mieć, a nie żądać, żeby każdy był dla mnie miły, nawet jak ja jestem dla niego niemiły. Więc pierwsza reguła to jest wzajemność. Druga reguła to jest zaangażowanie i konsekwencja. Tak, bardzo dużo technik persuazyjnych, które są takie ulubione na przykład w sprzedaży. To są techniki, które basują na zaangażowaniu i konsekwencji. Mówi się ludziom jakiś sąd, jak ludzie zgodzą się co do tego sądu ogólnego, to się od nich oczekuje, że coś kupią albo że coś zrobią. Tak jak ja bym na przykład przekonywał do nabycia, nie wiem, tam jakiś produkt i powiedziałbym, przecież wszyscy chcielibyśmy w jesieni życia cieszyć się stabilną sytuacją finansową, prawda?
Prawda.
A przecież ZUS nam tego nie zapewni, nie?
No.
Nie? to może zakupią państwo dodatkowe ubezpieczenie, które coś tam, coś tam, coś tam, coś tam,
oczywiście,
prawda? No właśnie. Ta technika to jest technika stopa w drzwi. A inaczej, tutaj ja ją użyłem jako tak zwane pytanie naprowadzające. Ta technika polega na tym, że daje zdanie ogólne, z którym nie sposób, żeby się ktoś nie zgodził. Proszę zobaczyć, że ta technika działa w sprzedaży, tylko są inne pytania naprowadzające w technikach sprzedaży nieruchomości, inne w ubezpieczeniach, inne, no w różnych tych. I dobrze wyszkolony sprzedawca właśnie będzie używał tych technik. Natomiast drugi zakres to mamy technikę tutaj, jeżeli chodzi o takie techniki związane z tym, to są na przykład różnego rodzaju niskie piłki, czyli ktoś się na coś zgadza, a tymczasem okazuje się, że to jest coś zupełnie innego, ale już zabrnął w proces decyzyjny. To łatwo sobie wyobrazić, wyobraźmy sobie, że na przykład czekamy na tramwaj. Tramwaj się spóźnia. My chcemy dotrzeć tym tramwajem jeden przystanek, taki dłuższy przystanek, byłoby to 10 minut piechotką. Mhm. Tramwajem jest to 2 minuty. Czekamy na tramwaj. Czekamy na tramwaj.
20 minut.
Właśnie. I teraz okazuje się, że po na przykład 10 minutach pojawia się już tak zwany efekt utopionych kosztów. Mhm. Czyli czekamy dalej, bo w końcu nasz tramwaj musi przyjechać. Ja oczywiście, gdyby nie jechał żaden tramwaj, to pójdziemy. Ale ja pamiętam taki efekt psychologiczny, jak swego czasu właśnie dojeżdżałem od metra Ratusz Arsenał, powiedzmy, albo nawet od Muranowskiej, na Wydział Psychologii na stawkach. Tam wszystkie inne tramwaje jechały prosto, był tylko jeden tramwaj, który skręcał. Oczywiście w godzinach szczytu różnie te tramwaje jeździły, on miał jeździć co 5 minut. Natomiast chodziło o to, że za każdym razem, jak już człowiek miał iść, to widział, że z daleka nadjeżdża jakiś tramwaj. Nie wiedział, czy to ten, ale czekał, bo to już na pewno musi być ten. I oczywiście nie był to ten tramwaj. I ja się śmiałem, że po jakimś czasie nerwy już nie wytrzymywały, szedłem piechotą. I wtedy trzy tramwaje po sobie jechały, tak. Nie, ale jak sobie popatrzymy, tak, ale jak sobie popatrzymy, to w psychologii wiele osób nie zacznie, nie pójdzie, tylko będzie czekać, bo tyle już zainwestowało czasu w to i to się nazywa efekt utopionych kosztów. I to jest też odmiana tego zaangażowania i konsekwencji, czyli w tym momencie, jeżeli my będziemy tutaj robić coś, co w tym momencie, w co już włożyliśmy jakieś koszty. Ale jak patrzymy sobie na techniki psychologiczne te, bo tam Cialdini jeszcze mówi na przykład o społecznym dowodzie słuszności, to oznacza, że inni to mają, to ja też chcę mieć. Inni to robią, to ja też chcę to robić. Co ciekawe, to bardziej nie tyle rodzice na dzieciach będą stosować, czy nawet dzieci na rodzicach, ile grupy rówieśnicze. Jeżeli dziecko będzie perswadować, to nie wiem, bo inni już mają to i to, to ja też to chcę. Raczej rodzice, nawet jak mówią, inne dzieci to robią, to na ogół do dziecka nie dociera. Bardziej dziecko będzie tutaj perswadować w stronę rodziców. Natomiast chodzi o to, że Cialdini jeszcze tam wyróżnia między innymi regułę autorytetu i regułę niedostępności. I to są dwie reguły, które mogą być bardzo perswazyjne, jeżeli chodzi o rodziców i dzieci. Co to znaczy? Reguła autorytetu polega na tym, że my chętniej spełniamy prośby ludzi, czy spełniamy prośby, dajemy się perswadować osobom, które są dla nas autorytetem. Co to znaczy? Jeżeli nam coś mówi lekarz, to okazuje się, że ten sam lek podany po prostu przez pielęgniarkę i przepisany przez lekarza, już nie mówiąc przez profesora, może zupełnie inaczej zadziałać. Dlaczego? Bo działa efekt placebo. Jeżeli nam coś powie policjant, taki ktoś, kto będzie miał taki
posłuch.
Tak, posłuch i mundur, to my tego słuchamy. No właśnie, generalnie różne autorytety, różne grupy społeczne mają. Na przykład z kolei politycy, jak wiemy, no nie zawsze mają duży autorytet, taki jaki by z ich funkcji, ale na przykład tak samo niekoniecznie biznesmeni, ale na przykład są jakby dziedziny, w których ludzie mają autorytet, nawet jeśli nie mają dużych pieniędzy. Ale co ciekawe, na przykład bardzo często autorytet trzeba sobie wypracować. Przykładem są na przykład nauczyciele. Są nauczyciele, które mają duży autorytet wśród swoich uczniów, I są nauczyciele, którym, jak to się mówi, uczniowie kosze na głowę zakładają. Niestety. No i teraz, powiedziałbym, niestety, natomiast to nie jest tak, że nawet jak pamiętam ten przypadek, że wszystkim nauczycielom w tej szkole dzieci zakładały kosze na głowy, prawda? Chodzi o to, że na brak autorytetu też często trzeba sobie zapracować. Natomiast chodzi o to, że autorytet to jest coś, co się wypracowuje i teraz jak, jeżeli rodzic jest za dziecka autorytetem, co nie zawsze jakby, nie w każdym wieku, ale chodzi o to, że na przykład w wieku 5 lat mówi się, że rodzic powinien być autorytetem dla dziecka. Bo w wieku 12 lat to już mało które dziecko będzie uważało swojego rodzica za autorytet, bo to jest naturalne. Dziecko wtedy wchodzi w okres dojrzewania. Okres dojrzewania polega między innymi na tym, że dziecko szuka autorytetów troszkę gdzie indziej. Czyli to, że 15-latek czy 14-latek buntuje się, kłóci z rodzicami, nie chce słuchać i w ogóle ci rodzice nie znaczą już dla niego tyle, co kiedyś, to jest zupełnie naturalne. Ale jeżeli dla 4-latka rodzic nie jest autorytetem, to znaczy, że rodzic popełnił pewne błędy wychowawcze. No, bo w tym momencie tutaj zupełnie naturalnie powinien być. Skoro nie jest, to znaczy, że może nie wypracował sobie autorytetu. A to trzeba jednak wypracować. I ostatni efekt to jest niedostępność. Na dzieci to bardzo fajnie działa. Wystarczy powiedzieć dziecku, że zupkę ma zjeść, a lodów to nie dostanie, chyba że
zje
zupkę i od razu zupka staje się mało atrakcyjna, a lody, ale jakbyśmy powiedzieli, że już w ogóle lodów nie dostanie, to dziecko byłoby, jak to się mówi, w stanie zabić dla nich. Chodzi o to, że są te wszystkie anegdoty, że jak to mały Jaś tyle wyjadał wszystkie konfitury, aż mama zamknęła go w piwnicy z konfiturami, od tego czasu na żadne konfitury nie może spojrzeć. Dzieci, rodzice zresztą też, każdy z nas na pewno widział efekt niedostępności, jego odwrotność jest efekt reaktancji. Jak nam znajomi mówią, musisz obejrzeć ten film, on jest taki specjalnie dla ciebie, to nam się odechciewa go oglądać. Ale jak nam ktoś powie, nie możesz tego zrobić, nie możesz tego obejrzeć, nie wolno ci, to natychmiast mi się chce. Przykładem tutaj, chyba najlepszym jest, jakby był jakiś śmieszny filmik w sieci. Ktoś nam przysłał link. Klikamy. Nawet nie mieliśmy wielkiej ochoty. Klikamy. Film został usunięty przez tego. Nagle pojawia się w nas olbrzymia ochota zobaczenia tego filmu. Możemy nawet spędzić dużo czasu w sieci, żeby tylko dotrzeć do tego, co ktoś chciał nam ocenzurować. Prawda? No. Czyli i na dzieciach to też działa. Dzieci też mają efekt niedostępności. I tutaj można to stosować na przykład, tylko trzeba to robić z głową, bo akurat tutaj, co ciekawe, nawet rodzic bez autorytetu, stosując niedostępność, może spowodować, że dziecko będzie robić to, co chce.
No to o tym jeszcze porozmawiamy za moment. Wracamy do rozmowy z naszym gościem, z panem Tomaszem Łysakowskim, trenerem perswazji, psychologiem społecznym. Panie Tomaszu, przed chwilą mówiliśmy o efekcie niedostępności. To działa na dzieci i nie tylko.
Oczywiście. Chodzi o to, że pamiętajmy, że nie będzie tak samo działało na każdy produkt. To znaczy, że gdybyśmy nagradzali dzieci na przykład, nie wiem, buraczkiem albo brokułem za zjedzenie lodów, to oczywiście to nie jest tak, że dzieci chcą jeść lody dlatego, że rodzice ich zakazują, tylko dzieci chcą jeść lody, bo lody są słodkie, a nasze mózgi reagują na cukier jako na nagrodę właściwie, tak jak cukier jest pewnego rodzaju narkotykiem dla mózgu. Więc jak patrzymy sobie, aktywuje ścieżki przyjemności. No buraczek, brokuł, nie mają tego komponentu, tych ścieżek przyjemności tak mocno nie aktywują. No i teraz chodzi o to, że to dziecko trzeba raczej z czymś słodkim można nagradzać czy warunkować. O właśnie, zaraz powiem o warunkowaniu. Natomiast chodzi bardziej o czynności, że jeżeli dziecko może mieć na przykład przyjemność z różnych rzeczy, nie zawsze są to rzeczy dobre, są... Ale efekt niedostępności działa w ten sposób, że jeżeli na przykład wprowadzimy jakiś nacisk, na przykład każemy dziecku to robić, co mu wcześniej sprawiało przyjemność, to może się okazać, że nagle przestanie być to atrakcyjne dla tego dziecka. Zresztą dla dorosłego też. Co to znaczy? Mamy tak zwaną motywację wewnętrzną i motywację zewnętrzną. I tam, gdzie mamy motywację zewnętrzną się wprowadzi, to nagle możemy stracić motywację wewnętrzną. Chodzi o to, że załóżmy, że ktoś bardzo lubi łowić ryby. A potem ktoś mu zacznie, akurat zacznie na tym zarabiać, bo na przykład zaczną mu kupować te ryby. i będzie już łowił nie tylko dlatego, że lubi, ale dlatego, żeby jak najwięcej ryb złowić. A potem załóżmy, że nagle, nie wiem, coś się stanie, rynek się załamie i przestaną mu płacić za te ryby. I teraz, co się stanie wtedy? Bardzo często ta osoba już nie będzie chciała wędkować, gdyż straci motywację. Ucieli niego chyba, ale nie jestem do końca już teraz przekonany, dlatego że tych książek psychologicznych trochę w życiu przeczytałem. Jest przykład taki. Dzieci biegały za Żydem, tam, który jest bohaterem tej opowieści, no i krzyczały Żyd, Żyd. To jakiś pisarz pisał w ten sposób. I teraz chodziło o to, że on nie wiedział, co robić, dlatego w pewnym momencie powiedział dzieciom, że będzie im płacił za to, że będą za nim biegały i wołały Żyd, Żyd. Dzieci w ogóle się ucieszyły, przez tydzień biegały, po czym powiedział, że dalej im płacił nie będzie. Dzieci powiedziały, że dalej nie będą wołać. Więc jeżeli chodzi o to, to ta anegdota, czy prawdziwa, czy nie, przytoczona bodaj przez Cialdiniego, jakby tutaj ilustruje, że efekt niedostępności, wycofanie nagrody działa także na dzieci.
Moi szanowni państwo, do spotkania z gościem, z Tomaszem Łysakowskim, wracamy już za moment. Minęła 22:00 w strefie rodzica. Dziś rozmawiamy z psychologiem społecznym Tomaszem Łysakowskim o tym, w jaki sposób przekonywać dziecko, żeby zrobiło to, czego nie chce zrobić. W najbliższej godzinie porozmawiamy trochę o manipulacji. Wracamy do naszej rozmowy. Panie Tomaszu, jakieś inne aspekty perswazji, o której dziś sporo rozmawiamy, bo jest troszkę tutaj duże pole możliwości, prawda?
Oczywiście. I teraz chodzi o to, że perswazja nie bazuje tylko na tych rzeczach, o których myśmy sobie powiedzieli. Perswazja na przykład bardzo często bazuje na tak zwanych regułach kontrastu. Reguły kontrastu polegają na tym, że jeżeli zestawię coś z czymś, to się może wydawać małe bądź duże, na przykład w zależności od tego, czy będzie w otoczeniu rzeczy małych czy dużych. To tak jakbyśmy popatrzyli sobie. Załóżmy, że nie wiem, mamy takiego aktora jak Arnold Schwarzenegger. Prawda? No Arnold Schwarzenegger raczej był wysoki, czy tam, powiedzmy 1,80 m coś miał. No i teraz bardzo często, ponieważ jeszcze był zwalisty, to w swoich filmach wyglądał na dużego, prawda? Ale był taki pan, gdzie są takie zdjęcia Arnolda Schwarzeneggera obok tego olbrzyma i sięgał mu mniej więcej poniżej ramion. Arnold Schwarzenegger na tym zdjęciu wydaje się bardzo mały. Chodzi o kontekst. I jak popatrzymy sobie na reguły kontekstu, czyli tutaj też skontrastowanie jakichś rzeczy, to może się okazać, że dużo technik perswazyjnych właśnie na tym będzie bazowało. Że najpierw mamy duży kontrast i potem ludzie robią coś, bo wydaje im się, że jest to bardzo, bardzo opłacalne albo przynajmniej mniej nieopłacalne. Przykładowo, wyobraźmy sobie, że mamy, taka zagadka dla pani.
Lubię zagadki.
Tak, mamy koszulkę. Zrobiono takie badanie, gdzie była wystawiona koszulka w sklepie. No powiedzmy, że przeliczając na złotówki, w jednym sklepie, bardzo porównywalne sklepy, sieciówka, centrum handlowe, podobny profil jakby ludności w okolicach i tak dalej. W jednym sklepie, w tej sieciówce koszulka kosztowała, dajmy na to równowartość naszych 100 zł. W drugim sklepie kosztowała 200 zł, przekreślone 120, tam powiedzmy w dolarach. Pytanie. Pani sądzi, w którym sklepie lepiej się sprzedawała?
W drugim.
W drugim. Mimo, że była droższa.
Ale była przeceniona.
Ale była przeceniona. To się nazywa w psychologii efekt kontrastu właśnie, czyli robienie kotwicy. Jeżeli zrobię kotwicę cenową, że mam coś drogiego, to ludzie będą szczęśliwi, kupując to nawet znacznie drożej, bo im się wydaje, że robią dobry biznes. Jeżeli moja kotwica będzie tania od początku, to w tym momencie ludzie będą podchodzić do mnie, dobrze, oferuję tani produkt. I teraz jak patrzymy sobie, to bardzo dużo jakby naszych działań bazuje na tak zwanej regule kontrastu. My nie wiemy, czy coś jest drogie, czy coś jest tanie, dopóki tego nie porównamy sobie z innymi rzeczami, które są drogie lub tanie. I tutaj jasne jest, że dopóki mamy klientów, to w biznesie jest zawsze taka reguła, lepiej być droższym niż tańszym. I jak patrzymy sobie na regułę kontrastu, jak możemy zastosować tak w perswazji na co dzień? nawet właśnie z tym dzieckiem. Jest taka technika drzwiami w twarz. Ona się brzydko nazywa.
Dość brutalne, powiedziałam.
Nie, ale to nie jest nic brutalne po angielsku. To było de facto drzwi zatrzaśnięte przed nosem.
A, no takie tłumaczenie. Ale to, tłumaczenie.
Ale mi się podoba to tłumaczenie drzwiami w twarz. Bo, bo jest mocne. Tak, łatwiej zapamiętać, jak na przykład robię na szkoleniach. Natomiast na czym ta reguła polega? Wyobraźmy sobie, że podchodzi do nas znajomy, którego lubimy, ale który nie jest zbyt sumienny, niekoniecznie zwraca swoje długi i prosi nas, żebyśmy pożyczyli mu 1000 złotych. Co mówimy? No, przecież ty mi nie oddasz. Oddam. Teraz mam taką sytuację podbramkową. Córka ślub bierze, zbieram pieniądze od różnych znajomych, ale wypracuję, oddam i tak dalej. No ale nie oddasz tam od ciebie 1000 złotych, dostać z powrotem to w ogóle ten. No i tak utarczka słowna trwa chwilę, po czym on mówi, wiesz co, to chociaż 100 złotych. Co robimy wtedy?
Ratujemy,
pożyczamy. Zobaczmy, że gdyby do nas podszedł i od razu poprosił o 100 zł, to może najwyżej 10 by dostał, albo i nie. Więc o co
chodzi? Ale jesteśmy szczęśliwi, że tak. Już się odczepi, tak? I tych 100 zł załatwi nam problem.
Tak, oczywiście jasne jest, że taka reguła ma ograniczenie. Jakby podszedł i powiedział pożycz milion, a my nie mamy tego miliona, to nie mamy wyrzutu sumienia. Natomiast chodzi o to, żeby ta reguła zadziałała, to trzeba, ta pierwsza kwota też musi być jeszcze realna, żeby wywołać wyrzutu sumienia w tej stronie, że nie pożyczę, prawda?
Tak.
Natomiast zobaczmy, że jeżeli te reguły zostają zachowane, czyli jeżeli pierwsza kwota jest realna dla tej strony, aczkolwiek nie chce jej jakby wyjąć z kieszeni, i jeżeli to zejście jest na przykład 5-krotne, czyli tam o właśnie tam 4000% na przykład, czy o 5000, przepraszam, 400%, 500%, tak, już o tej porze się człowiek myli, to w tym momencie ta reakcja następuje, przez ten kontrast człowiek spełnia prośbę. Jak z dziećmi taka komunikacja często wygląda? No, może jeszcze na chwilkę powiem, jak szef może stosować na pracowniku. Jak szef może powiedzieć od razu do pracownika, zrób mi to na jutro rano i wtedy będzie miał obiekcję, może również powiedzieć, słuchaj, jest taka pilna sprawa, duża rzecz, ale niecierpiąca zwłoki, słuchaj, potrzebuję tego dzisiaj do godziny 15. Pracownik, ale przecież ja już mam tyle do zrobienia i tak zaczyna ten, na co szef ostatecznie, dobra, jutro do 10.
Uff.
O, i teraz jak popatrzymy sobie, to była znów technika drzwiami w twarz. Najpierw mieliśmy eskalację żądań, a potem zejście. I trzecie, w stosunku do dzieci, to jest właśnie coś takiego, że masz posprzątać pokój. Nie wyjdziesz, jak nie posprzątasz pokój. Ale mamo, coś tam. Dobra, to wiesz co, to chociaż odrób lekcję.
Muszę zacząć stosować.
I teraz, ale żeby nie było, dzieci też stosują to na rodzicach. To znaczy tak, ja chcę tę zabawkę. Nie dostaniesz, nie stać nas na tę zabawkę, ja chcę tę zabawkę. To chociaż lody.
Uff.
I dziecko dostaje lody. O. Więc jak patrzymy sobie, to technika drzwiami w twarz to jest technika zupełnie naturalna i różne osoby mogą to stosować na sobie nawzajem, często nawet w związkach. My nawet nie czujemy czasami, jak bardzo perswadujemy to na przykład najbliższej osobie, stosując właśnie technikę drzwiami w twarz, czyli eskalując. Jakby technikę drzwiami w twarz stosujemy wtedy, kiedy eskalujemy pierwszą prośbę, nie licząc wcale na to, że ta strona się zgodzi, tylko na to, że jak się nie będzie zgadzać, to my zejdziemy ze swojego żądania i dostaniemy tego, to co chcemy. Czyli de facto stosujemy wówczas negocjacje.
I do tego już za moment też wrócimy. Zostańcie Państwo z nami. Panie Tomaszu, jak negocjować ze swoim dzieckiem, żeby osiągnąć to, na czym nam najbardziej zależy? W właściwy sposób, w sposób asertywny.
No właśnie, chciałem powiedzieć, asertywnie i trzeba być stanowczym i jeszcze raz powtórzę, konsekwentnym, bo bardzo dużo tych niepowodzeń, właściwie to nawet wychowawczych, ale tego, że dziecko, już nawet bardzo młode dziecko, przestaje uważać rodzica za autorytet, bierze się z tego, że rodzic nie jest wystarczająco konsekwentny. To już jest potem.
Bo nie chodzi o to, co wynegocjujemy, tylko o to, czy potem to zastosujemy. Dziecko testuje. Dziecko jest sprytne. Dziecko testuje rodzica. Dziecko zdaje sobie sprawę z tego, że rodzic kocha i rodzic może wiele wybaczyć.
Czyli ale chodzi o to, że nieustannie poddawani różnym eksperymentom psychologicznym.
Tak, tak. Weźmy pod uwagę, że im rodzic jest inteligentniejszy, te dzieci prawdopodobnie też są inteligentne i te dzieci będą rodziców testować. Ale teraz weźmy sobie pod uwagę, jak patrzymy sobie na nasze negocjacje, to mówi się, że są trzy paradygmaty negocjacji. Mhm. Pierwszy to mogę negocjować przyjacielsko, ustępliwie, w ten sposób, że zależy mi na relacji z osobą. I wtedy najczęściej poświęcam swoje interesy. Mhm. Są też odwrotnością tego, są właściwie tak zwane negocjacje twarde, agresywne. Że ja idę po trupach do celu. I trzeci typ negocjacji to są tak zwane negocjacje oparte na zasadach, że tworzę procedury, pilnuję tych procedur, ale jestem, jak to się mówi, stanowczy wobec twardy, wobec problemu, miękki wobec ludzi. Czyli jest tak, że dziecko, które miałoby rodzica, które zaczyna działać według tych negocjacji opartych na zasadach, uczy się, że rodzic powie tak: dziecko, ja cię bardzo kocham. Ja naprawdę chcę być twoim przyjacielem. Ale jak tego nie zjesz, albo jak nie odrobisz lekcji, albo jak nie posprzątasz pokoju, to nie będzie dziś telewizji. Bośmy się tak umówili. Mhm. To znaczy, że tutaj chodzi o tworzenie pewnych schematów, procedur i pamiętajmy, dzieci się uczą. I tak jak rodzice się uczą, tak dzieci od małego tak naprawdę już są badania, gdzie okazuje się, że naprawdę niemowlaki kilka dni po urodzeniu już można warunkować na pewne czynniki. To znaczy, że niemowlę już uczy się. I teraz dziecko roczne już potrafi naprawdę wiązać fakty. Potrafi wiek. Kto jest kim, wie, kto będzie miły, kto nie będzie miły i tak dalej. Więc chodzi o to, że dziecko się uczy i teraz jeżeli my mamy osobę, która będzie konsekwentna, czyli będzie działać w zgodzie z zasadami, to oczywiście te negocjacje z dzieckiem będą wtedy też robione, dziecko będzie wiedziało, że musi zasad przestrzegać i będzie obopólne działanie na zasadach. Natomiast jeżeli rodzic jest zbyt miękki, to najczęściej nie owocuje to w tym, że dziecko również będzie miękkie, tylko dziecko zaczyna wtedy negocjować twardo.
Tupie nogą.
Tak, dlatego, że jakby tutaj w każdej takiej relacji strony się sprawdzają. I po jakimś czasie, jeżeli jedna ze stron, tu nie chodzi tylko o relacje z dzieckiem, tu chodzi o wszelkie nasze relacje międzyludzkie. Jeżeli jedna ze stron jest zbyt miękka, to druga strona, oczywiście są ludzie przyjacielscy, która też będzie miękka, ale wtedy druga strona najczęściej czuje, że może sobie pozwolić na eskalację żądań i wchodzi w schemat strony agresywnej. Albo strony, która bardziej dominuje i bardziej naciska. I to często obserwujemy przy związkach. Są oczywiście związki, które mają charakter partnerski, ale jest bardzo dużo związków, ja nawet sam znam mnóstwo takich relacji, gdzie widać, że jedna strona dominuje. Czasami jest to mężczyzna, ale oczywiście bardzo często też jest to kobieta, która dominuje w związku. I to ona ma ostatnie słowo, przynajmniej jeżeli chodzi o pewne rzeczy. Czasami strony się jakby tutaj dzielą. Nie każdy... Nie. Są pewne aspekty, gdzie kobieta ma ostatnie słowo i są pewne aspekty, gdzie to mężczyzna ma ostatnie słowo. Ale mam wrażenie, że w większości związków, które znam, jeżeli już ktoś ma to ostatnie słowo, to częściej kobieta.
Mamy zupełnie inne spojrzenie na tę sytuację.
Nie, ale ja mówię, ale to nie jest próbka, jak to się mówi, statystyczna. Mhm. Tylko na zasadzie anegdotycznych moich przykładów, więc akurat tutaj można powiedzieć, że naprawdę bardzo, bardzo różnie to wygląda i właściwie tyle, ile relacji międzyludzkich, tyle tutaj dynamiki. Natomiast chodzi mi o to tylko, że jeżeli już znam takie relacje, w których zostało to naprawdę zachwiane, to mam wrażenie, że nawet gdyby była taka relacja, w której mężczyzna trzymałby żonę pod butem, może mam wśród swoich znajomych, to nie byłoby to społecznie okazywane, mam wrażenie, gdyż po prostu spotkałoby się to z ostracyzmem ludzi wokół. No jak on ją traktuje, prawda? Mhm. Natomiast mam wrażenie, ale naprawdę znam panów, którzy są takimi ciapciami, jak to się mówi, to, no, i który, gdzie kobieta decyduje o wszystkim i nikt się z tym totalnie nie kryje.
A tutaj pan poruszył ważny wątek wpływu społecznego. Porozmawiajmy właśnie o tym.
O tym, jak tym społecznym dowodzie słuszności, tak, czyli co inni sądzą i dlaczego jesteśmy konformistami, tak? No, to jest to czynnik, który psychologicznie jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o wpływ na innych ludzi, o perswazję. Natomiast, co ciekawe, to jest najczęściej na zasadzie bardzo, bardzo subtelnej, bo ten wpływ społeczny, te inne techniki perswazyjne, to może jedna osoba na drugiej po prostu robić. Natomiast przy społecznym dowodzie słuszności, to teoretycznie muszą być więcej niż jedna osoba. To jest taki nacisk społeczny. Mówi się, że większość ludzi to konformiści. Co ciekawe, nawet non-konformiści to konformiści bardzo często, tylko mają grupę odniesienia inną. To tak jak się mówi, czy dziecko w wieku 13 czy 14 lat jest bardziej konformistyczne, czy mniej konformistyczne niż dziecko 5-letnie? Taka zagadka.
No to podobnie.
Z punktu widzenia rodzica jest nonkonformistyczne, tylko że ono jest bardzo konformistyczne, jeżeli chodzi o jego grupę rówieśniczą. Jemu się po prostu zmienia punkt odniesienia. I teraz, jak patrzymy sobie, to właściwie to w tym momencie jesteśmy najbardziej konformistyczni, bo okazuje się, że bardzo dużo ludzi w szkole cierpi. Popełnia nawet samobójstwa tylko dlatego, że spadają w hierarchii społecznej, że ktoś coś o nich napisał na Facebooku albo w innych mediach społecznościowych. Więc chodzi o to, że ludzie ogólnie bardzo, bardzo są przywiązani do tego, co inni o nich myślą, jak inni na nich reagują i chcą akceptacji społecznej. To jest jakby jedna sprawa, a ta akceptacja, wydaje mi się, że zdobędą ją robiąc to, co inni robią. Zresztą reklamy też do tego nawiązują często. Jeżeli gdzieś tam jest numer jeden na świecie, mamy sygnały, że tyle i tyle osób z tego, to musi być dobre, skoro tyle osób to wybrało. I inna sprawa, że czasami reklama wręcz łączy to z takim pewnego rodzaju szantażem emocjonalnym. Była taka reklama, gdzie już dawno, dawno temu, gdzie zaczynało się tak, każda czarodziejska mama daje swojemu dziecku takie cukiereczki. Już pamiętam nazwę, ale nie będziemy tutaj robić kryptoreklamy. Natomiast chodzi o to, że tam był taki szantaż emocjonalny w tej reklamie podany. No bo tak, jeżeli nie dasz dziecku tych cukierków, to nie jesteś czarodziejską mamą. No, bo każda czarodziejska mama daje te cukierki. No. Więc no, albo nie chcesz dać tych cukierków, albo nie umiesz, bo nie jesteś czarodziejska. I to powiedzielibyśmy, to może być takim punktem wyjścia do może następnej dyskusji, gdzie po prostu jak działa reklama, jak działa perswazja na dzieci, jak na dorosłych, bo to jest bardzo duża różnica i bardzo dużo o perswazji, tych obostrzeń, na przykład regulacji nawet prawnych, to jest reklama, czy reklama w ogóle może być kierowana do dzieci. A jak już jest, to w jaki sposób, bo chodzi o to, już nie mówiąc o tym, że dziecko wystąpi, bo przecież dziecko ogląda również reklamy, w których nie występują dzieci. I zupełnie inaczej na to reaguje niż dorosły.
Tak, ja spotykam się z opinią wielu rodziców, którzy już czasami wątpią w swoje siły, bo w każdym bloku reklamowym dziecko co sekundę przychodzi z nowym odkryciem, że mamo, tato, koniecznie muszę mieć to. Mija 30 sekund, wraca dziecko, mamo, tato, a teraz chciałbym, żebyście kupili mi to. I w przypadku, kiedy dziecko na przykład bardzo rzadko ogląda telewizję i nagle znajduje się w miejscu, w którym tej telewizji jest dużo i dużo takich reklam, okazuje się, że po wyjściu z takiego towarzyskiego spotkania dziecko ma w głowie zakodowane, że jest bardzo opóźnione, że nie ma 20 rzeczy, które widziało w blokach reklamowych i koniecznie musi je mieć. W takim razie, panie Tomaszu, proponuję, żebyśmy do reklamy wrócili już za moment.